Witajcie w podcaście Mój Busz po polsku. Dziś zabieram Was na południowy Kaukaz do Azerbejdżanu, kraju, gdzie od pokoleń żyją Polacy. Kim są, jak tam trafili, jak wygląda ich życie dziś? Posłuchajcie. W rzeczywistości miały miejsce dwie fale przesiedleń Polaków do Azerbejdżanu. Pierwsza rozpoczęła się na początku XX wieku, w czasie tak zwanego naftowego Eldorado. Wówczas na terytorium Azerbejdżanu odkryto ogromne złoża ropy naftowej. Baku i jego okolice stały się jednym z najważniejszych światowych centrów przemysłu naftowego. Do regionu zaczęły napływać ogromne inwestycje. Wśród inwestorów znaleźli się m.in. bracia Nobelowie, w których znaczną część kapitału powstała właśnie dzięki wydobyciu i sprzedaży ropy naftowej z Azerbejdżanu. W związku z tym do Baku zaczęli przybywać specjaliści, inżynierowie i biznesmeni z całego świata. Polacy, którzy w tym czasie przyjechali do Baku, to przede wszystkim inżynierowie i specjaliści z sektora naftowego, a także przedstawicieli inteligencji, lekarze, prawnicy, nauczyciele. Wśród inżynierów na szczególne wyróżnienie zasługuje pan Witold Zgalnicki, który był światowym pionerem w dziedzinie wydobycia ropy z dna morskiego. Wszystkie współczesne platformy wiertnicze na morzu mają swoje początki w wynalazkach inżyniera Zgalnickiego. Wniósł on również duży wkład w budowę systemu wodociągowego w Baku. Imię innego inżyniera, Pawła Potockiego, także na zawsze zapisało się w historii przemysłu naftowego. Jego prace nad osuszeniem Zatoki Bakijskiej i wydobyciem ropy z dna morza nie miały sobie równych. Inżynier Potocki nie porzucił swojej ukochanej pracy nawet po całkowitej utracie wzroku. Nadal wykonywał genialne obliczenia i projekty. Jego grób, objęty patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Azerbejdżanie, znajduje się na obrzeżach Baku, na fragmencie ziemi wydartej Morzu Kaspijskiemu. Nagle wzbogaceni azerscy przemysłowcy naftowi zaczęli aktywnie zapraszać polskich architektów do zagospodarowania stolicy miasta Baku. Dzięki działalności wielu wybitnych polskich architektów niemal całe centrum Baku zostało zbudowane pięknymi kamienicami zaprojektowanymi przez Polaków. Azerbejdżan wysoko ceni wkład polskich architektów w stworzenie wizerunku Baku. Ich imiona są do dziś dobrze znane wdzięcznym mieszkańcom miasta, a urodów pałaców, budynków mieszkalnych i bulwaru zachwyca się każdy, kto choć raz je zobaczył. W maju 2019 roku jedna z głównych ulic miasta została przyjmowana na ulicę polskich architektów. Nazwijmy te wielkie nazwiska: Józef Gosławski, Kazimierz Skurewicz, Józef Płuszko i Eugeniusz Skibiński. Wkrótce wokół polskiej inteligencji w Baku zaczęła rozwijać się polska społeczność. Do Baku przybyło również wielu polskich emigrantów politycznych, uciekających przed represjami po powstaniach przeciw zaborów rosyjskich. W 1907 roku w Baku wybudowano piękny kościół. Otwarto także katolickie szkoły. Druga fala emigracji do Azerbejdżanu miała miejsce w okresie deportacji Polaków do Azerbejdżanu w czasach sowieckich. Jej szczyt przypada na lata 1936 do 1953, w czym w ramach masowych deportacji prowadzonych przez władze ZSRS setki tysięcy obywateli Polski zostało zesłanych do różnych części Związku Rosyjskiego, na Syberię, do Kazachstanu, a także na Kaukaz. Polacy w Azerbejdżanie po deportacjach byli to zesłańcy z Kresów Wschodnich, dzisiejsza Litwa, Białoruś i Ukraina, których władze ZSRS uznawały za element niepewny. Część z nich trafiła do łagrów lub przymusowych prac przy budowie infrastruktury w Azerbejdżanie, w tym w Baku i w okolicach. Po amnestii w 1941 roku, po układzie Sikorski-Majski, część z nich opuściła Azerbejdżan z armią Andersa, ale wielu zostało. Po wojnie wielu Polaków nie mogło wrócić do Polski. Zostali przymusowo zasiedleni w Azerbejdżanie lub zdecydowali się tam zostać sami, często zakładając rodziny mieszane. Teraz Polonia w Azerbejdżanie nieliczna, często asymilowana, ale istnieje. To ludzi o polskich korzeniach, potomkowie zesłańców i imigrantów. Czy wiemy, skąd pochodzą nasze korzenie? Paradoks polega na tym, że w naszym zglobalizowanym i kosmopolitycznym świecie ludzie coraz częściej czują się obywatelami świata. Zwłaszcza młode pokolenie jest dzisiaj bardziej związane ze swoją sferą zawodową i z łatwością rozwiązują problemy związane ze zmianą miejsca zamieszkania, odnajdując swoją strefę komfortu praktycznie w każdym zakątku planety. Z jednej strony to wspaniałe. Im szersze są granice świata, w którym żyjemy i rozwijamy się, tym bardziej możliwości mamy na rozwój osobisty i globalny. Jednak dążąc do idealnego, otwartego świata, w którym nie ma miejsca na konwencjonalne i patriarchalne zasady, bardzo ważne jest, by nie przesadzić i nie zapomnieć o swoich korzeniach. Jak banalne by to nie brzmiało, drzewo nie może ani kwitnąć, ani wydawać owoców, jeśli nie ma korzeni. Dlatego właśnie dla naszego rozkwitu, dla wejścia na kolejny etap spirali życia, ważne jest, by nie utracić pamięci o przodkach, pamiętać i pielęgnować zwyczaje i tradycje swojego narodu, kochać i szanować język. Tylko wtedy nie zostanie przerwana nić łącząca nas z przyszłością i będziemy mieli skąd czerpać energię na przyszłość. Najwyższym poziomem wtajemniczenia jest umiejętność zachowania tożsamości narodowej bez popadania w wir nacjonalizmu, który bez wątpienia jest wielkim złem i potężną siłą destrukcyjną na drodze do dostępu. Znalezienie złotego środka było trudne, ponieważ nasz świat składa się z wielu sprzeczności, często całkowicie przeciwstawnych. Tak na przykład etniczni Polacy, mieszkający 2500 km od swojej historycznej ojczyzny, nadal przechowują i przekazują kolejnym pokoleniom swoją polskość. Ciekawym zjawiskiem jest pewien fenomen, który można dostrzec tylko wtedy, gdy miało się okazję być po obu stronach tego polskiego świata. Mieszkając w ojczyźnie, przecięty człowiek przyzwyczaja się do swojego miejsca w współczesnym, często zapominając o wyjątkowości własnej kultury i etnosu, traktując je jako coś oczywistego. To zupełnie naturalne, współczesnym tempu życia i pokoń za sukcesem, którego często nie pozostawiają nam przestrzeni na refleksję. Ale gdy żyjesz z dala od historycznej ojczyzny i jesteś częścią diaspory, każda nić łącząca cię z krajem przodków staje się szczególnie cenna. Co to oznacza w praktyce? Myślę, że to cecha wspólna wszystkich diaspor. Ale zatrzymajmy się na chwilę na Polanie i w Azerbejdżanie. Ze względu na niewielką liczebność członków wspólnoty, spotkania tematyczne i różnego rodzaju inicjatywy odbywają się w dość kameralnej atmosferze, co potęguje poczucie wspólnoty, polskiej rodziny. To niezwykłe, ale jednocześnie bardzo przyjemne uczucie jedności z ludźmi, które łączy cię nie tylko wspólnota poglądów, ale coś bardziej sakralnego, głębszego. Wspólny początek, który staje się impulsem, pewnym bonusem w życiu. Tego typu spotkania mają ogromny wpływ na budzenie pamięci genetycznej u dzieci. Uwierzcie, udział w jasełkach w wieku 3 lat zostawia w pamięci sercu tak głęboką bruzdę, która mimo pozornej nieistności ma ogromny wpływ na kształtowanie światopoglądu. Wprowadzenie pojęcia karty Polaka wywołało rewolucję w świadomości Polaków, nawet tych w trzecim pokoleniu. Dało ogromny impuls polskim wspólnotom za granicą. Dokumentalne uznanie przynależności do Polski, szacunek do korzeni, hołd dla przodków, którzy przeszli tą trudną drogę, żyjąc daleko od ojczyzny, lecz zachowali swoją tożsamość i potrafili przekazać kod genetyczny potomkom. Chcę tylko dodać, że synteza realiów współczesnego postępowania świata z bogatym dziedzictwem historycznym otwiera nowe perspektywy w zrozumieniu człowieka. I nie ma znaczenia, jak wyglądasz, gdzie się urodziłeś, jaki masz kolor skóry czy oczu. Jeśli mentalnie czujesz się częścią wspólnoty, jesteś dumny z historii swojego narodu, rozumiesz, że złym siłom nie udało się zdławić polskości twoich przodków i że ona zakiełkowała w tobie, czujesz się ogniwem w łańcuchu pokoleń, częścią etnosu, a to powód do dumy, ale też ogromną odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Dziękuję za wysłuchanie. To był mój podcast Mój Busz po polsku. Jeśli macie własne historie do opowiedzenia, sięgnijcie po mikrofon, aparat lub długopis. Świat czeka, aby usłyszeć wasz głos.